30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Słuchajcie, dzisiaj chciałem, żebyśmy skupili się na bardzo ważnej sprawie. Dlaczego Polska jest w ogonie ewangelizacji? Zobaczcie, obok Ukraina, to właśnie Joe Łosiak podał mi tę statystykę. Ukraina jest jednym z najbardziej zewangelizowanych, mówię w sensie Ewangelii chrześcijańskiej, nie katolickich tam różnych wywodów o sakramentach, dobrych uczynkach i innych takich, jest jednym z najbardziej zewangelizowanych narodów Europy. Dlaczego to samo nie dzieje się na taką skalę w Polsce? Będziemy szukać w różnych kierunkach. Oczywiście nie dzisiaj. Dzisiaj chciałem, żebyśmy się zajęli nami. No, powiem tak, nami, pastorami, no to nie chodzi tylko o pastorów w sensie takim formalnym, ale o wszystkich przywódców, liderów, to się tak nazywa, przeróżnych grup, wspólnot i tak dalej. Czy rzeczywiście masz to, co potrzebne jest do tego, by w Polsce naprawdę zaroiło się od biblijnych kościołów?
Ruszaj, ruszaj. 191.
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abraham ze swego chaldejskiego. Powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Powierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już tracisz życia sens, Masz do świata ludzi samego siebie. Lecz umiesz, że przyszedł taki czas i usłyszysz: ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.
Panie, pragnę kochać Cię.
Swim. zbawieniem moim. Kogóż mam lękać się? Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, dla Niego poświęcę życie swe. Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, dla Niego poświęcę życie swe. Nie dam resztę.
Jeszcze szukajcie wpierw Królestwa, 73.
Wiecie, nasza grupa amerykańska wróciła z takiego prawie 3-tygodniowego tournée, także Radek, poproszę ciebie o modlitwę na początek, a ja zakończę modlitwę, bo dzisiaj chciałem, żeby to, nad czym będziemy się razem zastanawiać, jeśli chodzi o ilość tekstów biblijnych, to nie jest to imponujące, co będziemy dzisiaj rozważali, ale wnioski z tego mogą zmienić Polskę. Dlatego prośmy szczególnie na początku tego rozważania, tej, mam nadzieję, też dyskusji, możecie pisać na czacie, są też media społecznościowe, że dojdziemy do wniosków, że w naszych sercach coś zakiełkuje, coś nowego, czego właśnie nam jeszcze brakuje, żeby dokończyć, wykonać to dzieło, które zlecił nam Jezus w tym pokoleniu. Radek.
Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za nowe życie, jakie mamy w Tobie, za Ducha Świętego, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Kościół i chwała Ci Boże za tą służbę, do której nas powołałeś, możemy Ciebie reprezentować tutaj, docierać do ludzi z Ewangelią, też budować Kościół i też prosimy Cię, pomagaj nam coraz lepiej i głębiej to postrzegać i właśnie dostrzegać to, co jeszcze powinniśmy zmienić w swoim życiu, żeby być jeszcze lepszym narzędziem w Twoim ręku i z tego serca, duszy, umysłu żyć dla Ciebie. Prosimy Cię, Boże, o to.
Prosimy Cię, Panie. I dziękujemy Ci za to, że nigdy nie jest za późno. Jeszcze żyjemy. Ty jesteś w nas. Wszystko, co nam jest potrzebne do duchowego życia, do wielkich zwycięstw dla Ciebie, mamy już w Tobie. Prosimy Cię, abyśmy dostrzegli, co musimy zmienić, co Ty chcesz, abyśmy zmienili w naszych sercach, aby rzeczywiście to marzenie już wielu, wielu pokoleń polskich chrześcijan, żeby Polska stała się narodem chrześcijańskim, mogło się w naszym pokoleniu wreszcie wypełnić. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela, dobrego pasterza i tego, który w nas zwycięża. Amen. Inspiracją była żona tym razem, ale tak wiecie, jak żona mówi, to nie zawsze mąż z odpowiednią powagą podejdzie do sprawy. No to taka tu dla nas mężów też uwaga, że no jednak warto tych żon, znaczy no każdy ma jedną, ale mówimy o całej zbiorowości, trochę słuchać, nie? Bardziej uważnie. Moja żona jakiś czas temu, nie pamiętam, czy to było 2 tygodnie, czy 10 dni, zwróciła mi uwagę na werset z listu do Filipian. To jest 20 i 21 werset. Paweł opisuje tam Tymoteusza, nie? Swojego ucznia. Wiemy, że to jeden z takich najbardziej znanych uczniów apostoła Pawła. 2 listy i w innych miejscach, i w dziejach apostolskich, i tu w liście do Filipian pojawia się, nie? Czyli mówimy, że to najbardziej taki, no nie wiem, umiłowany przez Pawła, najczęściej wykorzystywany przez Boga i apostoła Pawła do różnych misji, Tymoteusz. I tak o nim apostoł Paweł mówi. Albowiem nie mam drugiego takiego. Jeszcze raz słuchajcie uważnie. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Paweł nie wypowiada się o jakichś chrześcijanach, którzy zeszli na manowce. Nie? Paweł nie mówi o niewierzącym złym świecie. Paweł mówi o pastorach chrześcijańskich. No bo mówi o członkach swojej grupy misyjnej, o misjonarzach, no pastorach, misjonarzach. Wtedy w tym czasie formowania kościołów, no to te funkcje, one się przenikały. Raz był misjonarzem, raz był pastorem, później szli dalej, znowu był misjonarzem, zostawał na dłużej, był pastorem i tak dalej, nie? Także apostoł Paweł mówi o pastorach, z którymi współpracował. Jeszcze raz zobaczcie, albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni, szczególnie to drugie, ten drugi werset, bo wszyscy inni, pastorzy, no tak by trzeba powiedzieć, szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Czyli mówi o najdojrzalszych chrześcijanach swojego pokolenia. Tych czasów apostolskich, czy już późnoapostolskich, nie? Gdzie już powoli pałeczka zostanie przekazana temu kolejnemu pokoleniu, czyli pokoleniu Tymoteusza, Tytusa, Filemona i tak dalej, wielu jeszcze innych. Mówi o poważnym stanie duchowym. No ale tak sobie myślę, no ale co ja powiem o tym jednym wersecie, nie? No dokładnie 2, ale to jest jedno zdanie, nie? No całe nauczanie, żeby na to, może pomyśl dziś jakieś tam 2 minuty, no to tego, ale całe nauczanie, żeby temu poświęcić. No ale dobrze, no tak sobie pomyślałem. A w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, jak wiecie, byliśmy w Krakowie i spotkałem człowieka, który, ja 35, nie, bo to zaraz będzie 6, ale już 5 lat idę za Chrystusem, on 48, nie? Czyli tak prawie o 50% więcej, nie? Też trochę już starszy, także z samego tego faktu to już było dla mnie wielkie przeżycie. Ale wiedziałem też, że Joe Łosiak pomimo już takiego no trochę nie najlepszego zdrowia i no wieku tam nie wiem, 74 czy jakoś tak, no to jeszcze nie jest wielki, ale no na pewno niewielu ludzi w tym wieku jest czynnymi misjonarzami. A Joe Łosiak wraz z żoną dwa, trzy razy do roku przyjeżdżają do Polski i tak jak nasza grupa misyjna robiła tournée tam po East Coast i okolicach Chicago, Pensylwania i tak dalej, tak oni przyjeżdżają z żoną i po całej Polsce. No trochę mniejsza ta Polska jest, nie? Ale no mniej więcej tak w poprzekątnej około 1000 kilometrów tam gdzieś trzeba zrobić, no to mniej więcej między Chicago a Nowym Jorkiem jest niewiele dalej, czyli podobne obszary przemierzają i tam, gdzie są zaproszeni, tam mówią o Jezusie Chrystusie, mówią o Ewangelii, o darmowym zbawieniu, mówią o uczniostwie i mówią o tym marzeniu księdza Blachnickiego, Joe Łosiaka i wielu, wielu innych, żeby wreszcie do Polski dotarła Ewangelia. Stąd wywiad już niedługo będziecie mogli w całości obejrzeć, ale ja zapytałem, bo to już było po tym objeździe całej Polski, od Szczecina do Hrubieszowa, także wiecie, Kraków i północna Polska i tak dalej. Zapytałem Joe o jaki jest według niego stan Kościoła chrześcijańskiego w Polsce, stan, można powiedzieć, przywództwa i tak dalej. Joe nie jest, jakby to powiedzieć, chętny do krytykowania. Nie? Mówi, jeśli mam pokazywać błędy, no to tam głównie szukam ich w sobie. Nie? Czyli bardzo taki skromny, pokorny człowiek. Widać, że już wiele w życiu przeżył, wiele widział i przez to wyciągnął wnioski, jeśli chodzi o wzrost w Chrystusie. Także on nie poszedł absolutnie w jakieś takie narzekanie czy jakąś taką krytykę polskich kościołów ewangelicznych czy wspólnot takich ewangelizacyjnych, ale powiedział mi coś takiego. Słuchaj, dam ci porównanie. Kościół chrześcijan baptystów. To jest ten kościół, z którego wywodzi się Joe Łosiak, Campus Crusade for Christ. To jest głównie też, to są te klimaty denominacyjne. Też nasza nauka jest bardzo, bardzo, nauka i praktyka jest bardzo zbliżona do tego nurtu chrześcijańskiego. Jest kościół ten zarejestrowany, oficjalny, on niestety jest ekumeniczny dzisiaj. To jest, myślę, jednym z głównych problemów rozwoju tego kościoła, no ale to nie będziemy dzisiaj tam specjalnie w to wchodzić. Mówi, ile jest zborów w Polsce, baptystów polskich? Przypominam, że działają już od ponad 100 lat. Gdzieś tam niedawno, jakiś czas temu było stulecie, nie pamiętam, no może tu ktoś mi pomoże za chwilę. Ponad 100 lat działają w Polsce. No to powinniśmy się tak, że tu dużo będzie, nie? Tych kościołów. 90. Baptystów tam oficjalnie parę tysięcy. No może tam trochę przychodzi więcej, nie? No bo tam sympatycy ludzie, no niech będzie kilkanaście. Najwyżej, nie? Mówię, zobacz, co się dzieje na Ukrainie. Tam samych zborów jest prawie 3000. U nas 90. 100 lat działalności. Tam naród przecież podobnej wielkości, nie? Prawie 3000 kościołów, wspólnot lokalnych. A chrześcijan w tych kościołach to się trudno doliczyć. Tam oficjalne statystyki mówią 500 000, nie? U nas parę tysięcy. A tam 500 000, a prawdopodobnie biorąc pod uwagę specyfikę pewnego, że tak powiem, procesu wchodzenia w kościoły chrześcijańskie, to można domniemywać, że dużo więcej niż 1 000 000 lub nawet do 2-3 milionów. Być może oddziaływanie ewangelizacyjne tego kościoła dzisiaj na Ukrainie, taka skala. I tyle. I tyle w temacie. Stąd mamy problem. Dałem przykład kościoła baptystów, ale tam można inne wyznania prześledzić, żeby tu baptyści nie poczuli się jakoś szczególnie urażeni, bo absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o pokazanie typowości pewnego zjawiska, które łatwo pokazać na Ukrainie, nie? Bo nie wszystkie, że tak powiem, nazwy kościołów, które są w Polsce, od razu się pojawią też w tym samym, że tak powiem, bardzo bliskim pokrewieństwie teologicznym na Ukrainie, a baptyści akurat tu są właśnie dobrym, reprezentatywnym przykładem. Podobnie myślę, że byłoby z zielonoświątkowcami i z jakimiś innymi podobnymi wyznaniami. Stąd mamy problem. I w tym momencie no, połączyłem to, co żona mi mówiła już wcześniej. Moja żona nie jest prorokinią, ale od czasu do czasu widzicie, jakie celne strzały ze Słowa Bożego mi podpowiada. I to, co powiedział Joe Łosiak, tam jeszcze troszeczkę rozwijaliśmy te wątki, to może też w tym wywiadzie, już nie pamiętam, jak to szeroko tam było, bo też rozmawialiśmy oprócz wywiadu. Te dwa wątki mi się nałożyły, że tu chyba jest pies pogrzebany. Owszem, jest inna sytuacja, powiedzmy, no społeczna, to źle powiem, polityczna. Nie, tam jest wojna. Nie? Jak jest wojna, to ludzie dużo poważniej myślą o rzeczywistości. Tam jest bieda. No to ludzie częściej odwołują się do Boga, do Boże pomóż. Nie? Jak wszyscy, jak jest tak dobrze, w miarę tam sobie radzimy, no to już tak wiecie, nie? To jest takie polskie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. No to tam jest trwoga. Nie? Stąd z tych względów polityczno-społecznych na pewno ten naród jest bardziej otwarty na Ewangelię. No ale przecież teraz cały świat jest w jakimś takim, no w podrygach, jakimś wstrząsie, jakimś przejściu z jednego do drugiego obszaru, że obszaru takiego rozwoju czy zwoju, no to tam już różne, nie, czy wiecie, upadku cywilizacji, że coś wisi w powietrzu, nie? To Polacy też czują, no ten chiński wirus, no to też przecież forma wojny biologicznej, także no tu aż takich różnic nie ma, nie? Takich wielkich, żebyśmy powiedzieli, że to jest na, ta Ukraina to jest tam na krańcu świata i nic tu wspólnego nie mamy, że tu Polacy no też słyszą te pomruki niedźwiedzia ze wschodu, słyszą te kanonady, mówię symbolicznie, nie? Tam gdzieś w Doniecku, w Ługańsku, na Krymie, tu przecież mamy ten Batiuszka, czy jakąś, nie, ten ojciec narodu białoruskiego też nam robi przecież różne takie rzeczy, żebyśmy nie zapomnieli, jakich mamy tu na wschodzie, Moskwa i tak dalej, jakiego sąsiada mamy. Stąd mówię, no Polska też trochę to czuje, nie? To nie jest tak, że to mówię o jakimś przykładzie, no Brazylię niedawno na naśmy warsztatachśmy omawiali. No to trochę daleko, trochę inna kultura, nie? Możemy Koreę Południową, no to też daleko, inna kultura. Ktoś powie, no ale Ukraina, noż to jaka inna kultura, no? To jest, kiedyś żyliśmy jako jedno państwo, jako bratnie narody w jednym organizmie państwowym, także no tu bardzo dużo wspólnego mamy, już nie powiem o barszczu, ten sam barszcz w Polsce nazywa się jak? Ktoś wie? No ukraiński. A wiecie jak nazywa się we Lwowie? Czy gdzieś dalej? No polski, no właśnie, ten sam barszcz, nie? A zobaczcie, dwie różne nazwy. Także jednak jest prawomocne porównanie skuteczności w tych dwóch narodach i uderzenie się w pierś naszych pastorów, naszych przywódców chrześcijańskich, naszych dojrzałych chrześcijan w kościołach, że coś jest nie tak z nami. Trzeba to sobie powiedzieć. To, że Bóg nie daje Polsce takiego błogosławieństwa duchowego, jeśli chodzi o ewangelizację, o napełnianie kościołów, o zakładanie nowych kościołów, to jest problem naszych pastorów. To jest nasz problem. To jest, myślę, ten problem, o którym apostoł Paweł mówił w odniesieniu do Tymoteusza. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak troszczył szczerze o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Chciałem, żebyśmy właśnie na tej cesze u przywódców chrześcijańskich. Nie, troszkę zawężamy pole dyskusji, nie? No bo to przywódcy chrześcijańscy mają opracować strategię ewangelizacji, to oni mają dać przykład, oni mają stanąć w pierwszym szeregu tej ewangelizacji, to oni mają przygotować personel, wyszkolić uczniów i tak dalej, nie? Czyli ogromna odpowiedzialność jest na pastorach, starszych, liderach, młodzieżami, no to już mniej więcej wiecie, na czym polega odpowiedzialność za innych i wiecie, jakie są pokusy na tej drodze. Dlatego myślę, że no każdy może coś od siebie dorzucić. Zresztą tu obserwujecie swoich pastorów prowadzących grupy biblijne, także w różnych miastach. No jest przecież wśród naszych widzów spora część ludzi z innych kościołów, no to macie też do czynienia z innymi pastorami. Możecie też ich obserwować, znaczy macie tam swoje opinie, nie? Stąd oczywiście bez nazwisk, bez żadnego takiego tam, no wiecie, tam realizowania jakichś swoich, że tak powiem, prywatnych wojenek czy coś takiego, spróbujmy się pochylić nad tym problemem. W jaki sposób pastorzy, bo tu widzimy, że apostoł Paweł mówi, że pastorzy tamtych czasów szukali swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. W jaki sposób dzisiaj liderzy chrześcijańscy, i tu mówię też do kobiet, diakonizm, bo przecież to jest też ważny urząd, ważny obszar przywództwa kobiet w Kościele, gdzie są pułapki, w jakim miejscu najczęściej te pułapki diabeł zastawia na polskich pastorów. Dlaczego nie mamy takiego życia duchowego, jak ma sąsiednia Ukraina? Ja oczywiście będę sam tu tam coś rzeźbił, ale też mówię, w każdej chwili wchodźcie ze swoimi uwagami. Tu proszę naszą ekipę techniczną, jeśli pojawią się uwagi na czacie, pojawią się myśli na ten temat, nie? Nie tam, jaki jest kurs dolara dzisiaj, nie? Czy coś takiego, no to też proszę, kto będzie miał mikrofon z czatu? Żebym wiedział, kogo pytać. A przy okazji jeszcze o kawę poproszę, jeśli można. Marian kiedyś mówił, że czeka na taki czas, żeby na żywo kapuśniak tam wszedł. Ja mówię, no już, można dać planszę, żeby mnie zasłonić. I kto będzie obsługiwał w takim razie? Kornelia, tak? Dobra, to podnoś rękę, Kornelia, jakby ktoś się zgłaszał. Pierwsza rzecz, o jakiej ja pomyślałem i o której też dość często dyskutujemy, w Polsce nie dorośliśmy jeszcze do myślenia o ewangelizacji całego narodu wspólnie. W Polsce są służby różnych kościołów. Lepsze lub gorsze, bardziej skuteczne i tak dalej. To przypomina jakby po prostu cały wielki ten no, ruch nowonarodzonych chrześcijan podzielić na takie mniejsze lub nieco większe, średnie, takie obwarowane palisadą, gdzieś cofnijmy się do Polan, do jak to się tam nazywali, ci Wiślan, nie? Nie? I takie te słupy tam stoją, nie? Tu brama jest, wieżyczki i tam se siedzą w środku. No oczywiście tam przyjmują od czasu do czasu, ktoś tam wejdzie do tego grodu, obozu i tak dalej, no ale tu jest dzikie pola dookoła, nie? Tam puszcza, dzikie zwierzęta, Indianie. Nie, to mi się tam z tą Ameryką myli. No w każdym razie dzicy różni, nie? I tu my siedzimy w tej zamkniętej, ale swojej twierdzy, nie? Myślę, że to jest jakiś taki, no takie przekleństwo duchowe Polski dzisiaj. To różne rzeczy, tu wiecie, historyczne, tam na pewno można by kiedyś, może nam się uda zorganizować, dziękuję za kawę, konferencję pastorów, żeby właśnie porozmawiać sobie o tych kulturowych i historycznych przyczynach takiego stanu rzeczy. Bo ja wiem, że na pewno wielu pastorów chciałoby się nawet wyrwać z tych takich małych getcik, nie? Tych właśnie palisad swoich. No ale no już tak jest, no i tak kontynuują to, co tam ktoś wcześniej zaczął i tak dalej. Nie? Przypominam, że za komuny to oczywiście było takie działanie, że tak powiem, odgórne władzy państwowej, która tam nie chciała się bawić w te podziały różne teologiczne rzeczy, to był taki ZKE, nie? Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, chyba tak to się nazywało, i wraz z tak zwaną tą Wolną Polską, tak zwaną, to myślę, że dobrze rozumiecie, dzisiaj, znaczy w tym tygodniu będziemy o tym więcej mówić, jutro zapraszam na bardzo ciekawe programy, nie takie rocznicowe, akademie, oj, będzie bolało, to będziemy mówić o prawdziwych problemach związanych z 81, później 89 rokiem, czyli ze stanem wojennym i tą tak zwaną Wolną Polską, ale w każdym razie ten kościół się rozleciał. Nie? Od razu pojawiło się tych kilka nurtów teologicznych, później to się tam jeszcze dzieliło i tak dalej. Mówię, samo takie szukanie swojej jakiejś takiej precyzyjnej tożsamości kościelnej nie jest złe. To może nawet bym powiedział, że jest dobre, nie? No bo inaczej budujemy taki pozorną taką wspólnotę, nie? Że na przykład u nas w Kościele to się o tych sprawach nie mówi, nie? Na przykład czy można stracić zbawienie, czy nie można stracić, to jest jeden z takich no, kluczowych tematów no, dzielących chrześcijan w Polsce. Znaczy tam nie wiadomo, czy ci, którzy uważają, że można stracić zbawienie, to są chrześcijanie, no bo jeśli oni myślą, że zbawienie jest przez trwanie w Chrystusie, no to nie wierzą w zbawienie z łaski. Wiecie, a chrześcijanie to są ci, którzy wierzą w zbawienie z łaski. No to, ale tu już nie chcę wchodzić, chociaż wiem, że już parę tutaj osób wyłączyło ten kanał, przełączyło radio na inną stację, no ale no tak mam, że muszę powiedzieć prawdę w sprawach najważniejszych i będę to mówił i tu, jeśli ktoś by chciał jakieś podchody do nas robić, a nie wierzy w zbawienie z łaski, to już nie chcę tam da spokój, bo my z chrześcijanami chcemy budować tą wspólnotę, która ma zmienić Polskę, ten ruch. W każdym bądź razie tożsamość kościelna z dość jasno pojmowaną, zarysowaną nauką, żeby ludzie wiedzieli, w co wierzą i tak dalej, jest dobrą sprawą. Nie? To absolutnie jest poza dyskusją, ale oprócz tego, kościoły mając jasne, można powiedzieć, takie podłoże teologiczne, swoje wyznanie wiary, swoje pewne specyficzne, jak gdyby, obyczaje i tak dalej, to proszę bardzo, wszystko to może być, powinno być, szanuję to, muszą jednocześnie dostrzegać wspólną odpowiedzialność za naród. Ten klip, który widzieliście na początku, nie? Myśmy to nagrali tam parę lat temu, proponując innym kościołom wspólne przedsięwzięcie. No, połączmy te wysiłki kościelne. Żaden kościół, przynajmniej szybko, nie zbuduje poważnego uniwersytetu, bo to jest tak ogromne przedsięwzięcie, że być może w tej chwili nawet przerasta jeszcze wszystkie kościoły chrześcijańskie w Polsce razem wzięte. Nie? Być może się, chciałbym się mylić, no ale na pewno dla pojedynczego kościoła to jest jakaś tam bardzo, bardzo daleka droga. No to chcieliśmy taką wizję, że tak powiem, sprzedać polskim pastorom, nie? No tam sprzedać, może złe słowo, no może tam kupić, nie? No jakoś, żeby rzucić. O, może ktoś podchwyci. No dobra, nie musimy my tego robić. No może ktoś lepszy jest i tak dalej. No... Wiedziałem, że będzie źle, ale nie wiedziałem, że będzie tak źle. I tu no, wszyscy wiedzą, nie, że praktycznie taki jasny akces to tylko jeden pastor z Poznania złożył, który zresztą też ma na koncie tłumaczenie Biblii. Jak nazywa się to tłumaczenie? Ktoś pamięta? Możemy zareklamować od razu. Pastor Machała, możesz podać nam nazwę? Jest Paweł z nami, czy nie? Może małżonka, no to jak nie ma pastora, to zawsze jest żona pastora. Słucham? Tak, tak, ale to tłumaczenie. Pastor Zaręba, tak, ale jak się nazywa to tłumaczenie? Sprawdźcie w internecie, to zareklamujemy. Rzeczywiście jest to coś nowego na rynku. Pastor Zaremba właśnie takimi studiami nad Greką też w dużej mierze się zajmuje i on jasno powiedział, gdy coś się będzie działo, to w tym obszarze swoich naukowych zainteresowań ja bardzo chętnie. Ale to jest jeden pastor na całą Polskę. Nie? Także trochę słabo. Nie? Trochę słabo. Ja mówię, no dobra, no wy się tam nie nadajecie w tym Lublinie, nic nie macie, nic nie umiecie, tam ta wasza telewizja nic się nie nadaje, my zrobimy ten uniwersytet, nie? Tu, tam, nie wiem, czy w Kórniku pod Poznaniem, czy może w Wołominie, czy w Piasecznie, a może w samej Samiuszkiej Warszawie. No niech by się kto zgłosił albo rzucił, to powiedział, to wy to się nie nadajecie, my zrobimy tę ideę. Słyszeliście o czymś? Nic, tak jak wegetowało, tak wegetuje całe to. Właśnie te palisady dookoła tam se stoją. Niewiele to się od 100 lat, no może tam już tak daleko nie sięgajmy, ale kilkadziesiąt lat nie ma żadnego rozwoju chrześcijaństwa w Polsce. Młodzi chrześcijanie nie widzą tu dla siebie specjalnie miejsca w tych zborach, a że umieją angielski zwykle albo niemiecki, mają kontakty albo w strefie germańskiej, albo w strefie amerykańskiej, anglosaskiej, czy gdzieś, to co ci młodzi ludzie zrobią? Jak myślicie? Gdzie są te dzieci pastorów dzisiaj? Jakbyście wzięli biografię tych wszystkich rodzin pastorskich, to zobaczycie, ile dzieci jest na Zachodzie. Co to znaczy? Oni swoich dzieci nie potrafili przekonać do tego, że tu jest ich ojczyzna, tu jest ich odpowiedzialność, tu Bóg chce, aby zaczęli ciężką orkę i poświęcili życie ewangelizacji Polski. Są rozrzuceni po świecie. Sprawdźcie, proszę. Zapytaj w swoim wyznaniu, mówię do tych, którzy szukają, słuchają nas z innych kościołów czy wyznań chrześcijańskich. Sprawdźcie, gdzie są dzieci twojego pastora. Gdzie pracują? Gdzie się uczą? Gdzie służą? To tu będziecie mieć świadectwo o tych pastorach. Szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Dzieci to pierwsze rozpoznają. Zborownicy, to tak katolikom, którzy nas oglądają, powiem, że chodzi o członków kościołów. To nie jest obraza żadna, nie? Żebyście nie myśleli, że ja tu kogoś tego. Zborownicy, taka nomenklatura jest w kościołach protestanckich, jeszcze szczególnie tych starszych, członkowie kościoła, bracia niekiedy się mówi i siostry, nie? Mogą tego nie rozpoznać, nie? Jeśli kontakt z pastorem jest, wiecie, w niedzielę, tylko na kazaniu i tak dalej, i tam go widzą na ślubach i pogrzebach, no to tak jak z księdzem katolickim, nie? Nie bardzo poznają jego życie. Oczywiście to jest jakaś, mam nadzieję, jakiś margines życia tych zborów chrześcijańskich, czyli kościołów w Polsce.